Witam serdecznie pana senatora Jana Marię Jackowskiego, senatora Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie, panie senatorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, serdecznie pozdrawiam ojca, Piotra i całą rodzinę Radia Maryja.
Panie senatorze, na Białorusi od 9 sierpnia trwają protesty po sfałszowanych wyborach prezydenckich. Ich uczestnicy żądają odejścia Łukaszenki. Dzisiaj w Polsce przebywa lider białoruskiej opozycji, kontrkandydatka w wyborach prezydenckich Łukaszenki, Swietłana Cichanouska. Prezes Rady Ministrów, pan premier Mateusz Morawiecki, między innymi oświadczył po spotkaniu, że Polska jest otwartym domem dla wszystkich Białorusinów. To, co dzieje się na Białorusi, musi nas niepokoić i musi nas, panie senatorze, także doprowadzić do właściwej pomocy, solidarności, a także i pomocy.
Tak jest. Polska i Białoruś i naród białoruski tradycyjnie od wieków przecież kiedyś funkcjonowali. Funkcjonowaliśmy w ramach jednej Rzeczypospolitej. Także te związki historyczne są głębokie i proszę zwrócić uwagę, że o ile z innymi krajami na naszej wschodniej granicy mamy często różnego rodzaju problemy. Myślę tutaj o szkolnictwie polskim na Litwie, myślę tutaj o innych napięciach, które w innych krajach się pojawiają, to od strony takiej kulturowej, nie mówię o politycznej, to tutaj tych napięć na Białorusi w zasadzie nie ma. Natomiast wracając do pytania ojca w sprawie tutaj polityki Polski. Otóż Polska jest w takiej sytuacji, że jesteśmy bezpośrednim sąsiadem Białorusi. Znamy oczywiście specyfikę Europy Środkowej oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Wiemy też, że z drugiej strony mamy do czynienia z Federacją Rosyjską i z polityką Władimira Władimirowicza Putina, który prowadzi konsolidację wpływów rosyjskich na terenach, które Rosja uznaje za swoje strefy wpływów, w tym również na Białorusi. I wiemy o tym, że pani Cichanouska doskonale zdaje sobie z tego sprawę, bo przecież niedawno się wypowiadało, że gdyby było umiędzynarodowienie tego wewnętrznego konfliktu politycznego, który w tej chwili jest na Białorusi wokół sfałszowanych wyborów, to Rosja byłaby ważnym uczestnikiem, który by w tym procesie miał uczestniczyć. To pokazuje, że opozycja na Białorusi zdaje sobie sprawę z tego, że z jednej strony jest Polska, Litwa, a więc kraje Unii Europejskiej, ale z drugiej strony graniczy również z Federacją Rosyjską. I stąd również szczególnie ważna jest, aby polska polityka w tym zakresie była po pierwsze odpowiedzialna, wyrażała solidarność z demokratycznymi aspiracjami i wolnościowymi aspiracjami narodu białoruskiego, które się bardzo uzewnętrzniają poprzez chociażby te masowe manifestacje bezprecedensowe, których po raz pierwszy od 25 lat jesteśmy świadkami. A z drugiej strony zdając sobie sprawę, że główny gracz w tej sprawie, czyli Federacja Rosyjska, będzie tutaj bardzo twardo chciała doprowadzić do sytuacji, aby ułożyć sobie stosunki i takie władze na Białorusi, które w ramach szeroko rozumianej tej polityki konsolidacji wpływów imperialnych Rosji będą z nią konweniowały, z tą polityką. Więc to jest bardzo trudna sytuacja, tym bardziej ona jest trudna, że Zachód, myślę tutaj o Unii Europejskiej, w tej w sprawie Białorusi nie jest taki jednolity. Są kraje, które robią doskonałe interesy gospodarcze z Federacją Rosyjską i nie są zainteresowane, aby dochodziło do zwiększenia napięcia na tej linii. I tutaj inaczej postrzegają te kwestie, na które Polska jest szczególnie wrażliwa. Mamy sąsiada Ukrainę i mamy tam na Ukrainie przecież konflikt zbrojny, który trwa i mamy do czynienia z sytuacją, że zaanektowała Rosja część terytorium Ukrainy. Mamy taką sytuację w tej chwili na Białorusi, gdzie Władimir Putin zapowiada, że ma w gotowości takie specjalne oddziały, które jeżeli no, sytuacja wymykałaby się spod kontroli, no to już takie charakterystyczne sformułowanie, no to wtedy gotowe są one na podjęcie stosownych działań. Znamy to, tak zwaną wojnę hybrydową, chociażby z terenów dzisiejszych, z terenów Ukrainy. Więc to jest trudne wyzwanie, no i a z drugiej strony trudno, żeby Polska, kraj wolności i kraj solidarności, nie okazywała solidarności z niepodległościowymi, wolnościowymi aspiracjami narodu białoruskiego.
Panie senatorze, mamy do czynienia także z atakami Łukaszenki kierowanymi pod adresem Polski. Nastąpiła także relokacja wojsk. Zostały wojska na Białorusi przerzucone w dużej liczbie na granicę polsko-białoruską i na białorusko-litewską. No i wręcz oskarżenia kierowane pod adresem Polski i polskiego rządu, jakoby to Polska inspirowała te różnego rodzaju trwające akcje protestacyjne na ulicach Białorusi.
No to jest działanie stricte polityczne i programowe i propagandowe. Ono nie ma nic wspólnego z jakimiś faktami. Polska nie podejmuje i na ten temat jasno wypowiadali się przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Absolutnie nie podejmuje żadnych działań mających na celu naruszenie integralności terytorialnej państwa białoruskiego, a takie sugestie padają ze strony pana Łukaszenki czy niektórych jego współpracowników. I jest to używane do celów walki wewnętrznej, tak aby pokazać, że oto Łukaszenka stoi na straży niepodległości Białorusi i musi się bronić przed, w cudzysłowie, wrażymi siłami, które po prostu chcą rozbioru Białorusi i chcą do upadku niepodległego państwa białoruskiego. To jest typowa cyniczna gra polityczna i propagandowa i ona po prostu jest w tej chwili stosowana przez reżim Łukaszenki.
Panie senatorze, zostawmy na chwilę Białoruś. Dzisiaj w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak przedstawia informacje o swojej działalności w ubiegłym roku. Informacji wysłuchują dwie połączone senackie komisje: Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Nauki, Edukacji i Sportu. Ważny urząd, bo stoi na straży rzeczywiście najmłodszych dzieci, które są poddawane różnego rodzaju bataliom ideologicznym w naszym czasie. Pan minister Mikołaj Pawlak niewygodny także dla opozycji, bo to właśnie opozycja chce odwołania pana Pawlaka z Urzędu Rzecznika Praw Dziecka.
Tak jest, no byliśmy świadkami ataku na pana rzecznika dwa tygodnie temu bodajże, przy okazji jego wypowiedzi na początek roku szkolnego na temat aktywności niektórych środowisk, które swoje cele ideologiczne przy pomocy różnych działań farmakologicznych chcą osiągnąć. Zresztą pan rzecznik w tej sprawie złożył zawiadomienie do prokuratury, powołując się na konkretne fakty, które istniały w przestrzeni medialnej. I to pokazywało tutaj kierunek działań. Ja przypomnę, że ojciec wspomniał i słusznie, że jest to bardzo ważny urząd. Ja przypomnę, że w ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka jest jedyna definicja w polskim prawie, kto jest dzieckiem. Mówię od strony prawnej. Otóż dzieckiem jest osoba ludzka od poczęcia, podkreślam, od poczęcia do skończenia 18 lat. I to jest jedyna definicja w polskim prawie, która właśnie definiuje, kim jest dziecko. Przypomnę, że ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka została przyjęta jeszcze w czasach AWS-u i Unii Wolności. A więc to nie jest ustawa z ostatnich kilku lat. I to, co myśmy między innymi podnosili w dyskusjach, kiedy poprzedni rzecznik praw dziecka referował, sprawozdawał swoje działania na forum Senatu, to podnosiliśmy kwestię, jak urząd rzecznika, czy jak rzecznik dba o interesy tych dzieci nienarodzonych, ponieważ w zakresie jego obowiązków również ta sprawa jest obecna. Z tego, co wiemy, pan minister Pawlak prowadzi szerokie działanie, przedstawił taką szeroką i dogłębną, dogłębne sprawozdanie swoich działań. Natomiast ponieważ w Senacie większość ma opozycja i duże wpływy ma lewica, więc prawdopodobnie to jutrzejsze, ta jutrzejsza informacja, bo dzisiaj ojciec wspomniał, jest dość gorąco na tych połączonych komisjach, ale jutro ta dyskusja przeniesie się na forum całego Senatu i będziemy po prostu, no każdy kto chce może poprzez internet i transmisję bezpośrednią przysłuchiwać się tej debacie. Na pewno będzie to debata, która będzie również zmierzała do tego celu, a więc deprecjonowania sposobu wykonywania tej funkcji przez obecnego rzecznika praw dziecka. To się wpisuje w szerszy kontekst różnych działań, które są w tej chwili w Polsce podejmowane przez środowiska lewicowo-liberalne, niekiedy lewackie, które mają na celu taką rewolucję kulturową i doprowadzenie do zmiany chociażby modelu rodziny, tego zapisanego w Konstytucji w Polsce, że jest to małżeństwo, to jest związek mężczyzny i kobiety, do wprowadzenia zabijania dzieci nienarodzonych na żądanie i do wprowadzenia różnych innych tego typu pomysłów i wprowadzenia również całej tej ideologii LGBT, która w tej chwili jest bardzo ofensywna w Polsce, a więc ja traktuję tutaj tę dyskusję wokół sprawowania urzędu rzecznika jako fragment większej całości i planu strategicznego, który w tym zakresie te środowiska, o których wspomniałem, mają, tak aby zmienić w Polsce te sprawdzone od wieków wartości, na których zbudowany jest naród. Także i po prostu wprowadzenia różnego rodzaju tych nowinek i tych różnych nowych koncepcji.
Także, panie senatorze, o tej intensywnej ofensywie środowiska LGBT mówi jednoznacznie chociażby ostatnia inicjatywa Rzecznika Praw Dziecka, pana Mikołaja Pawlaka, który złożył zawiadomienie do prokuratury dotyczące możliwości popełnienia przestępstwa. Dotyczy sprawa nielegalnej sprzedaży osobom małoletnim środków farmakologicznych wspomagających modyfikację płci.
Tak jest i w tym zakresie no czekamy tutaj, co prokuratura zrobi. No faktem jest, że tutaj moim zdaniem bardzo niedobrze się dzieje, że Polska nie wypowiada jednak konwencji tej tak zwanej antyprzemocowej, ponieważ na razie jest sprawa w Trybunale Konstytucyjnym, ale przypomnijmy, że był wniosek do prezesa Rady Ministrów, aby Polska podjęła procedurę i to zapowiadał wiceminister sprawiedliwości, pan minister Romanowski, podjęcie tych działań. No i efektem tego było złożenie tego wniosku. Dlaczego to jest takie ważne? Już pomijając te ideologiczne aspekty tej konwencji, to przede wszystkim to, że po pierwsze jest takie gremium, które może monitorować zmiany w prawie i w działaniach w ramach danych państw i to podlega ocenie na mocy tej konwencji, a po drugie powołując się na konwencję, na przykład do szkół mogą wchodzić różni przedstawiciele właśnie, którzy się przedstawiają, że podejmują no chociażby tak zwane działania o charakterze równościowym, czy jakieś tego typu inne rzeczy, a przy okazji wchodzić ze swoją ideologią do dzieci i młodzieży, co z kolei narusza konstytucyjne prawo rodziców do wychowania swoich dzieci zgodnie z ich poglądami i światopoglądem. A więc widzimy tutaj, że no, ta sprawa ma głębszy podtekst i z tego punktu widzenia no, wiemy, że są kraje w Europie, które albo nie podpisały, nie ratyfikowały tej konwencji, albo też się zastanawiają nad jej wypowiedzeniem. Także no, tutaj mamy taką sytuację powiedziałbym, szczególną.
I jeszcze jedna okazja, sytuacja. Panie senatorze, dziś mija 5-letnia kadencja pana Bodnara jako rzecznika praw obywatelskich w kontekście tych groźnych batalii ideologicznych, o których pan senator wspominał przed chwilą. No trzeba koniecznie powiedzieć, że rzecznik praw obywatelskich w ostatnim czasie i jego sposób prowadzenia tego urzędu, jego zachowania wręcz przypominały, jakoby był on aktywistą środowisk LGBT.
Tak jest. Ja przypomnę, że 5 lat temu, jak głosowany był w Senacie, a byłem też wtedy senatorem, to znaczy to jeszcze była ta kadencja 8 Senatu, czyli 2 kadencje temu, i wtedy większość miała sama Platforma Obywatelska, to znaczna część senatorów ówczesnej Platformy Obywatelskiej też nie poparło ówczesnego kandydata, pana Adama Bodnara, uważając, że będzie on rzecznikiem ideologicznym i jest reprezentantem środowisk lewicowo-liberalnych i takich pewnego zideologizowanego podejścia do zagadnień praw człowieka. No jak się okazało, no to by to się spełniło. Także wtedy, historycznie rzecz ujmując, można powiedzieć, że ledwie w Senacie jego kandydatura przeszła. W tej chwili taki jest problem z wyborem nowego, bo rozumiem, że ojciec też i o to się dopytuje, że Platforma i jej koalicjanci mają większość w Senacie. Z mocy konstytucji wynika, że rzecznika praw obywatelskich wybiera Sejm przy aprobacie Senatu, a więc również jego kandydatura musi być pozytywnie przegłosowana w Senacie. Tu Prawo i Sprawiedliwość nie ma większości, a więc w tej chwili znalezienie osoby, która przez tą procedurę by przeszła, nie jest takie łatwe. Ale z drugiej strony też trzeba powiedzieć, że im dłużej nie ma nowego rzecznika, tym dłużej swoją kadencję, znaczy swój urząd będzie pełnił obecny rzecznik.
Czyli będziemy mieli do czynienia z kontynuacją tego wszystkiego.
Tak jest. Także to jest sytuacja trudna. Ja przypomnę, że Prawo i Sprawiedliwość nie zgłosiło kandydata. Jest przedstawiciel zgłoszony przez środowiska tak zwane postępowe w Sejmie. On będzie głosowany, ta pani, która jest tam zgłoszona. Z wypowiedzi Ryszarda Terleckiego, szefa naszego klubu parlamentarnego, wynika, że ta kandydatura nie będzie miała poparcia Prawa i Sprawiedliwości, a więc zapewne zostanie odrzucona w Sejmie. No i zacznie się na nowo procedura wyboru rzecznika. I teraz są oczekiwania, że oczywiście Prawo i Sprawiedliwość jako największy klub w Sejmie, jako klub mający większość w Sejmie, zgłosi kandydata, który uzyska wybór w Sejmie i trafi do Senatu. No i tu będzie sprawa otwarta, czy również uzyska tę większość w Senacie. To nie jest łatwe wszystko. Mówię o tych wszystkich uwarunkowaniach, dlatego że na to się nakłada oczywiście ostra walka ideologiczna w Polsce i polityczna.
Panie senatorze, dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie, za komentarz do tych bieżących spraw, zarówno dotyczących sytuacji na Białorusi, jak i również tego wszystkiego, co dzisiaj dzieje się w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję i serdecznie pozdrawiam. Bóg zapłać.
Szczęść Boże, dziękuję i dobrego dnia życzę.
Dziękuję serdecznie. Rozmawialiśmy z panem senatorem Janem Marią Jackowskim, senatorem Prawa i Sprawiedliwości.